Magazyn na zdrowie. Zapraszają Magdalena Konieczna i Aleksandra Włodarczyk.
Na początku będziemy alarmować, bo pacjenci nagminnie nie stawiają się na umówione wizyty u specjalisty.
Są miejsca, gdzie nawet 1/5 lub więcej, ale 1/5 wizyt się nie odbywa.
Chorzy narzekają, że trudno dostać się do kardiologa czy endokrynologa, ale kiedy już mają umówioną taką wizytę, nie przychodzą.
Poznańscy seniorzy znów będą tulić noworodki. Rusza kolejna odsłona wyjątkowego projektu.
W innych szpitalach tego nie ma. I ile dzieci jest, które płaczą, jeszcze jak płaczą, to jest dobrze, ale w pewnym momencie przestają płakać, bo już wiedzą, że ten płacz nic nie daje.
Projekt ruszył w 2019 roku. Teraz po raz kolejny szukani są wolontariusze.
Odwiedzimy też Szpital Wojewódzki w Poznaniu, gdzie powstały murale z przesłaniem.
To jest pierwszy z murali, który został dedykowany transplantologii. I jest to też wsparcie ogólnej akcji, żeby zwiększyć świadomość ludzi, że narządy po naszej śmierci można wykorzystać dalej, żeby ratować innych ludzi.
Na razie powstały 2 murale, ale będzie ich więcej.
Co jeść, by nasz mózg długo był sprawny?
To, z czego teraz w okresie wakacyjnym możemy najbardziej skorzystać, to są to owoce jagodowe. Jagody, maliny, borówki, truskawki. Badania pokazują, że te owoce jagodowe szczególnie korzystnie działają właśnie w prewencji chorób neurodegeneracyjnych.
Pod koniec naszego programu niezwykle cenne porady dietetyka. Zapraszamy.
Na zdrowie.
Tysiące Wielkopolan nie stawiają się na umówione wizyty do specjalisty. Z danych wielkopolskiego NFZ wynika, że są placówki, gdzie przepada nawet co 5 taki termin. Tylko w pierwszym półroczu nie przyszło na wizytę 27,5 tysiąca mieszkańców naszego regionu.
Najwięcej terminów przepadło u ortopedów i kardiologów. Dlatego NFZ razem z placówkami medycznymi prowadzi kampanię Odwołuje, nie blokuje, żeby pacjenci pomyśleli o innych chorych, którzy czekają na konsultację u specjalisty i odwołali wizytę, jeżeli wiedzą, że na nią nie przyjdą.
W całym kraju w pierwszej połowie tego roku na wizyty nie przyszło aż 457 tysięcy osób.
Mówi dyrektor wielkopolskiego NFZ Agnieszka Pachciarz.
To co prawda jest o 3 tysiące mniej niż w ubiegłym roku, ale ciągle strasznie dużo. W Wielkopolsce w pierwszym półroczu to jest 27,5 tysiąca osób. Leciutko mniej niż w ubiegłym roku o tej porze.
Ale problem ciągle jest.
Bowiem są miejsca, gdzie nawet 1/5 lub więcej, ale 1/5 wizyt się nie odbywa, a personel jest w gotowości, jest lekarz, pielęgniarka, ktoś pracuje w rejestracji i jeżeli 1/5 ich czasu jest stracona tak naprawdę, a mogliby z tego skorzystać inni chorzy, to chyba jest to dla nas wszystkich dyskomfortowa sytuacja.
W pierwszym półroczu tego roku najwięcej terminów przepadło w Wielkopolsce u ortopedów i kardiologów. Dlatego ruszyła kampania NFZ Odwołuje, nie blokuje.
Było coś takiego.
No nie wiem, może z 2 razy.
Chyba raz mi się zdarzyło faktycznie.
Tak, wiele razy.
Po prostu nie poszedłem, bo nie mogłem. Musiałem odprowadzić dzieciaki, to znaczy wnuki.
Nie wiem, tyle się działo, studia, praca, wszystko, że no, wyleciało mi z głowy, no.
Prawdopodobnie o niej zapomniałem po prostu.
No, człowiek jest zapracowany, wszystko się zmienia. To mogło zaważyć na tym, na przykład, że właśnie nie poszedłem na jakąś tam wizytę.
Prawdę mówiąc, kompletnie o tym zapomniałam.
Nie wszystkie placówki przypominają.
Nie wiem, no nie kojarzę już to, ale to mogło być tym spowodowane, że mówię, to nagła sytuacja mogła wypaść i tyle, tak?
Chodzi o to, by pacjenci, jeżeli wiedzą, że nie zjawią się na wizycie czy badaniu, informowali o tym placówki. Dzięki temu skorzystają inni pacjenci, także ci, którzy konsultacji specjalisty potrzebują natychmiast.
Po prostu w domu straciłam przytomność. Uderzyłam ramieniem, rękę miałam całą po prostu unieruchomioną. Mój lekarz rodzinny stwierdził, że muszę iść do ortopedy i dostałam się bardzo szybciutko. W tej chwili nawet nie widać, że ja mam rękę niesprawną.
W przypadku pacjentów stabilnych ten czas oczekiwania na wizytę do specjalisty jest dłuższy.
Około 3 miesięcy z tego, co się orientuję.
Generalnie rzecz biorąc następny rok, nie?
No rok czasu.
Jeżeli ktoś nie pierwszy raz, to nawet są dłuższe terminy.
Lekarze onkolodzy mają bardzo dużo pacjenta, które muszą przyjąć w dosyć krótkim czasie, bo po prostu tak dużo jest chorych, a właśnie rak piersi Jest to już teraz niedawno najczęstszy rak na świecie, jeśli chodzi o kobiety. Co ósma kobieta tego raka piersi zachoruje i chorują coraz młodsze chore.
Ja jestem pacjentką od 2 roku, tutaj dosyć czynną, jeszcze jestem w trakcie konsultacji. Za długo się nie czeka.
Z wyliczeń wielkopolskiego NFZ wynika, że w pierwszym półroczu u ortopedów nie pojawiło się prawie 13 tysięcy pacjentów, u kardiologów ponad 8 tysięcy, u endokrynologów prawie 4 tysiące, a u onkologów 2,5 tysiąca chorych.
Przypominamy wszystkim pacjentom o tym, że jeśli są umówieni na wizytę w poradni, na badanie diagnostyczne, a z jakichś ważnych przyczyn nie mogą skorzystać z tej wizyty, bo zakładam, że to są tylko ważne przyczyny, to prosimy i przypominamy, że powinni zadzwonić i tą wizytę odwołać. Jest to szalenie ważne z uwagi na to, że z tego terminu może skorzystać inny pacjent. W naszym systemie w Polsce nie ma żadnych sankcji za niezgłoszenie takiej nieobecności, ale róbmy to z troski o innych pacjentów, a także z szacunku do pracy personelu medycznego. Są systemy na świecie, gdzie jeżeli ktoś tego nie zrobi, a nie miał bardzo ważnej przyczyny, że na przykład było to niemożliwe fizycznie, żeby poinformował telefonicznie czy mailowo o tym, że nie może przybyć, to na przykład traci uprawnienie do tego świadczenia na kilka miesięcy lub są inne skutki. W naszym systemie w Polsce opieramy się na zasadzie solidaryzmu, czyli ustawodawca zakłada, że działamy dla dobra wspólnego i troszczymy się także o innych pacjentów. Ten solidaryzm to polega także na tym, że płacimy na przykład więcej składki w danym roku, a ktoś inny skorzysta z tych pieniędzy, do pełnej puli dajemy, a duża część z nas korzysta ze świadczeń o dużo większej wartości niż płaci składek, ale solidaryzm to także troska o innych pacjentów. W związku z tym pamiętajmy, że jeżeli nie możemy, to odwołujemy wizytę. Ta akcja odbywa się pod hasłem odwołuję, nie blokuję. Warto zapamiętać.
Od listopada 2019 roku NFZ wysyła do pacjentów SMS z przypomnieniem o zbliżającym się terminie wizyty u specjalisty. Przypomnienie dotyczy 40 wybranych świadczeń. Pacjent oprócz informacji o dacie badania czy wizyty ma też podany numer telefonu, pod który może zadzwonić, by odwołać wizytę. Miesięcznie NFZ wysyła około 800 tysięcy takich wiadomości.
Magazyn na zdrowie.
Poznański projekt Senior Maluszka Tuli to oryginalny przedsięwzięcie nowatorskie w skali kraju. Pierwsza odsłona była w 2019 roku, teraz lada moment ruszy kolejny nabór chętnych i następni wolontariusze seniorzy zaopiekują się noworodkami w poznańskim szpitalu.
Są jeszcze wolne miejsca w szkoleniu, bo każdy wolontariusz musi przejść całą procedurę, ale warto, bo korzyści są nieocenione, zarówno dla maluszków, jak i dla wolontariuszy. I o tym mówi nasz dzisiejszy gość Barbara Grochal, prezes Stowarzyszenia Pelikan w Poznaniu.
Pierwszy pomysł powstał w głowie pana dyrektora Centrum Inicjatyw Senioralnych. To on w 2019 roku bardzo mocno mnie prosił o to, żebym ten projekt zrealizowała. Pomysł powstał w Kanadzie. Starszy pan, który tulił, ja nie pamiętam jego nazwiska, ale on tulił dzieci i to była głośna sprawa na cały świat i on gdzieś to wychwycił i bardzo chcieliśmy to założyć. No i jesteśmy wszyscy dumni, że to się w ogóle udało w Poznaniu i w szpitalu imieniem Franciszka Raszei. Przez te 4 lata myśmy tam byli. 3 miesiące nas tylko nie było, kiedy był ten początek pandemii. Tak. I wtedy rzeczywiście musieliśmy się wyszczepić i wtedy wróciliśmy. Seniorzy niekoniecznie wszyscy mogli się wyszczepić, więc wróciła nas już tam zmniejszona ilość. Przez 4 lata to się cały czas działo, jesteśmy przy tych dzieciach i na dzisiaj jest nas tam 7 osób. Jest to stosunkowo za mało, bo co prawda oddział noworodkowy w szpitalu Franciszka Raszei nie jest za duży, ale w sobotę byłam na duży, że rzeczywiście tych dzieciątek jest sporo i to są dzieci różne. Dzieci się rodzą też z chorobami różnymi, mama może już iść do domu, a dziecko musi zostać w szpitalu, mama ma inne dzieci, więc my się tym malutkim opiekujemy. Bardzo mnie zawsze cieszy otwartość mam, bo one są naprawdę na nas bardzo otwarte, to jest dobra relacja i one zawsze muszą się zgodzić na tą naszą opiekę nad dzieckiem, więc zawsze mamy tą zgodę od nich. Ale też jest sporo dzieci, które mamy są zmęczone po porodzie, mają jakiś trudny poród, mama jest na oddziale, ale jest bardzo kiepskim, jak gdyby tej kondycji zdrowotnej, a więc my znowu tymi dzieciątkami, bo dzieci, to pewnie państwo już słyszeliście i wiecie, dzieci odbierają świat dotykiem. Im więcej tego dotyku, tym ten świat wydaje mi się bardziej przyjazny. One cały czas były otulone w brzuchu mamy i teraz potrzebują też tego otulenia. My jesteśmy taką częścią tej mamy, która też dotyka, całuje, śpiewa, no, gdzieś tam rączkę śpiewa, tuli. No to jest przepiękny, ja zawsze mówię, że to jest najpiękniejszy wolontariat, jaki mógł powstać. I z tego się cieszymy. Ale też są dzieci, coraz więcej jest dzieci takich, które mają nieregulowaną sytuację prawną. I te dzieci czekają wtedy na takich oddziałach noworodkowych. Jest taka nawet sytuacja, że jak tych dzieci gdzieś w innym szpitalu są i wiedza jest taka powszechna, że ten wolontariat jest w szpitalu Raszej, to są nawet przekazywane do tego szpitala i rzeczywiście wtedy takimi dziećmi opiekujemy, może nawet bardziej też staramy się mu stworzyć taki świat, jakby był w domu. Potrzeb dla takich dzieci z naszej strony jest bardzo wiele i właśnie i teraz rusza nowa edycja, z czego się bardzo cieszymy.
No Maluszek nie może powiedzieć, jak bardzo to dla niego jest ważne, ale sama pani pewnie po takim dużym, że w szpitalu wychodzi...
No ja jak mówię już o tym projekcie, to ja się uśmiecham, bo tam jest tego uśmiechu bardzo dużo, no bo przy takim dzieciątku no nie sposób się nie uśmiechać, z nim się rozmawia, śpiewa się. Mogę tylko państwa zachęcić, że jak ktoś chciałby spróbować, bo oczywiście my nie wiemy do końca, to każdy z nas tylko próbuje, ale mam takie wrażenie, że wolontariat, takie właśnie poświęcenie 2 godzin raz w tygodniu, 2, 2,5, no to rzeczywiście jest teraz taka. Ja nie wiem, jak będzie dalej, jak to będzie z kontynuacją w innych szpitalach, bo myślę sobie, że ta pandemia jednak bardzo mocno ograniczyła ten rodzaj wolontariatu. Być może to się rozwinie w innych miastach, chciałabym bardzo, ale... Macie państwo tutaj na miejscu ten wolontariat. Szpital jest w centrum miasta. Właściwie wszystko mówi, spróbuję. Mamy jeszcze około 6 miejsc, gdzie chcielibyśmy zachęcić też państwa. I oczywiście nie tylko panie. Bo myślę sobie, że panowie, seniorzy też mogą odczuwać taką potrzebę.
Co bardzo ważne, jeżeli ktoś ma pomysł, że może ja się nadaję, to przejdzie weryfikację u państwa, przejdzie szkolenie, przejdzie badania. Więc nie ma tutaj też takich obaw. To są naprawdę sprawdzone osoby.
Tak, tak. Wie pani, 4 lata i nigdy nic, żadnych uwag. Nie było żadnego takiego momentu, w którym coś by nie wyszło. Oczywiście my się cały czas bardzo mocno podpieramy tym, co mówią położne, pielęgniarki na oddziale, bo my jesteśmy
które tam są cały czas.
Tak, one są cały czas. Są. W razie, gdyby się coś działo, to tutaj mamy pomoc. Ale wierzcie mi państwo, że ja na początku, jak nas szkolili, pokazywali, to mieliśmy taką laleczkę, która miała podłączane różne urządzenia, kabelki i tak dalej, to ja myślałam, że sobie nie poradzą. Bo jak to przewinąć, skoro tutaj tyle... Ja teraz tego w ogóle nie zauważam. To się po prostu z czasem przyzwyczajamy do wielu rzeczy. Jesteśmy bardzo mocno szkoleni. Jeżeli ktoś z państwa chciałby, no to jest na stronie www.towarzystwo-pelikan.pl i jest taka zakładka projekty, tam jest właśnie projekt Senior Maluszka Tuli. Tam jest pokazane po kolei, co się będzie działo. Od początku, od zgłoszenia, czyli od formularza zgłoszeniowego, cała procedura jest pokazana. Oczywiście państwo to nic nie kosztuje, bo ten projekt jest finansowany ze środków budżetu miasta, a więc jeżeli tam są jakieś opłaty z jakieś zaświadczenia, to wszystko finansowane jest właśnie z tego projektu. Stąd jak gdyby cieszę się, że to udało się kolejny raz do tego tematu podejść i że możemy państwa zaprosić, no spróbujcie państwo. Naprawdę są rozmowy z psychologiem, bo my mamy doświadczenie. I co jest ważne w tej edycji projektu, jak myśmy wchodzili tam, to myśmy naprawdę nie wiedzieli, z czym się przyjdzie zmierzyć, bo nie mieliśmy wcześniejszych wolontariuszy, którzy by nam pokazali. Teraz państwo macie nas, jest nas mała grupa, bardzo zgrana grupa, ale jesteśmy do waszej dyspozycji, więc będziemy przy każdym, będziemy z państwem jeszcze osobno wchodzić. Do momentu, kiedy nie powiecie tak, teraz już mogę sama, będziecie pod opieką. My nawet teraz chcemy tak, no nie wiem, na razie nieśmiało o tym mówimy, ale to dla nas też jest taki rozwój, bo uważam, że takie projekty powinny się też rozwijać. Chcielibyśmy też wchodzić na oddział położniczy. To są mamy z dziećmi. Widzimy, że te mamy na przykład chcą iść do łazienki, tak, chcą się wykąpać, a my byśmy wtedy przy tym dzieciątku posiedziały, nie? To już nie chodzi o to, żebyśmy coś robiły, ale żeby ta mama miała spokój i czas na ten kąpiel. No i druga rzecz, którą chcielibyśmy, to też, żeby w innych szpitalach to się zadziało. Parę dni przed rozpoczęciem tego projektu dostałam SMS-a od mamy dzieciątka i mama mówi, że nas zna, że nas widziała w szpitalu, że jest pełna podziwu, bo z dzieckiem swoim jeździ po szpitalach. Widocznie jakaś jest problem. I mówi, i wie pani co, i w innych szpitalach tego nie ma. I ile dzieci jest, które płaczą, jeszcze jak płaczą, to jest dobrze, ale w pewnym momencie przestają płakać, bo już wiedzą, że ten płacz nic nie daje. I teraz dała mi taki temat, że ja właściwie chodzę cały czas z nim, się noszę, to jest taki ciąg dalszy, a ja bardzo lubię słowo ciąg dalszy.
Opowiadała Barbara Grochal, twórczyni wolontariatu w Hospicjum Palium, Motelego Wolontariatu i wielu innych inicjatyw, a teraz między innymi właśnie projektu Senior Maluszka Tuli.
Przypominamy, zostało kilka dni do zgłoszenia się do tego projektu. Szkolenie rusza 27 lipca, a wszelkie szczegóły na stronie Towarzystwa Pelikan, to Towarzystwo Wspierania Chorych i Potrzebujących imienia doktora Kazimierza Hołogi.
Magazyn na zdrowie.
Murale promujące ideę transplantacji powstały w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu. Widzą je wszyscy pacjenci i ich rodziny, którzy wchodzą na oddział transplantologii.
Miejsce wybrano nieprzypadkowo, bo cały czas brakuje dawców organów. Średni czas oczekiwania na przeszczep nerki w Polsce to około roku. Dawstwo rodzinne, nerki czy fragmentu wątroby to ciągle niewielki odsetek.
Transplantologia powoli podnosi się po pandemii.
Jest lepiej, bo się nie pogarsza.
Dr Tomasz Prystacki, kampania na rzecz transplantologii Drugie Życie.
Natomiast ciągle kolejka oczekujących to jest rok, co jest krótko. Natomiast jest dosyć mało dawców i to jest największy problem w tym momencie.
Szpital Wojewódzki w Poznaniu, który jest w mieście jednym z dwóch ośrodków przeszczepiających nerki, na ścianach przed oddziałem transplantologii postanowił umieścić murale, by pokazać, jak jeden człowiek może uratować życie drugiemu.
Przez szpital przewija się każdego dnia ile set, jeżeli nie tysięcy ludzi.
Dyrektor szpitala Piotr Nowicki.
Są to zarówno pacjenci, odwiedzający, personel, różne osoby i oni mijają te ściany codziennie. Te ściany z reguły są białe, żółte, zielone, bo różnie w różnych szpitalach jest przyjęte, ale one tylko są. A nasze mają być, jeszcze mają coś do nas mówić.
Na razie powstały dwa murale.
To jest pierwszy z murali, który został dedykowany transplantologii. Jest to też wsparcie ogólnej akcji, żeby zwiększyć świadomość ludzi, że narządy po naszej śmierci można wykorzystać dalej, żeby ratować innych ludzi.
No daje jakiś respekt po prostu. Daje coś do myślenia, tak?
Bardziej pacjenci byli. Myślę, że im się podoba.
Że ktoś o tym pomyślał, tak, żeby pokazać.
Bardzo fajny pomysł.
Tu główny motyw tego murala to są puzzle i nie jest to przypadkowe, dlatego że gdzieś tam na zachodzie mówi się o transplantologii w stylu puzzle man, czyli zaczynamy od pierwszej osoby i potem jest ciąg taki, jak ten puzzle, a w tym przypadku w rozumieniu naszym nerka, ale wiadomo, że to dokładnie może być rogówka, serce, płuco, wątroba, bo wiadomo, że różne rzeczy w tej chwili przeszczepiamy. Idzie od osoby, która ten narząd oddała, aż do na końcu osoby tej, która ten narząd otrzymała i dzięki temu otrzymała drugą szansę na życie, czy też poprawę zdecydowaną komfortu życia.
Mural pokazuje wszystkie osoby, które w tym całym procesie odgrywają bardzo ważną rolę.
Może trochę bardziej uszanują w cudzysłowie dar, jaki dostali. Widzą to na obrazku, jak to wygląda, że ktoś musi oddać, ktoś musi pobrać, ktoś musi im dać.
Pani pracuje z tym oddziałem,
tak? Na transplantologii, tak. Bardzo trudno jest z dawcami. Gdzieś brakuje jeszcze tej edukacji, świadomości społecznej.
Na pewno jest powiązany z funkcją oddziału.
Transplantolog profesor Maciej Głyda, kierownik oddziału transplantologii.
I obrazuje to, co robimy, czyli przekazywanie narządu. Na pewno pobudza świadomość.
Drugi mural umieszczono na sąsiedniej ścianie. To ogromne oświadczenie woli, czyli zgoda na pobranie naszych narządów po śmierci.
Największym problemem transplantologii dzisiaj nie jest przeszczepianie, tylko jest posiadanie do przeszczepu narządów. A żeby wykorzystać te narządy, no to musimy tak naprawdę mieć zgodę tej osoby. I takie właśnie promujemy oświadczenie woli, czyli taką kartkę, którą powinniśmy zawsze mieć ze sobą w dokumentach i tak dalej. Dlatego, że jeżeli takie oświadczenie woli widzi zespół, który pobiera narządy, jest automatycznie jasne, że ta osoba jednoznacznie i w 100% powiedziała, tak, chcę, żeby moje narządy poszły do przeszczepu, nie mam żadnych do tego przeciwwskazań, oddaję i wtedy nie trzeba całej tej otoczki zastanawiania się i tak dalej, tylko można od razu przystępować do takiej, a nie innej akcji. Dlatego my promujemy, żebyśmy wszyscy podpisywali to oświadczenie woli, nosili ze sobą.
Jeżeli człowiek porozmawia z rodziną, powie, że chce być dawcą, myślę, że wtedy rodziny dużo chętniej pozwalają na pobranie narządów.
Już wiadomo, że na dwóch muralach w szpitalu się nie skończy.
Ta akcja ma na celu szersze działania, więc to nie jest nasze ostatnie słowo. To, co powiedziałem, zostawię pewne rzeczy w tajemnicy, co planujemy dalej, natomiast to, powiedziałbym tak, że to jest bardzo wstępny początek naszej akcji, którą chcemy w szpitalu zrobić, a nie jej koniec, czyli na pewno to nie jest wydarzenie jednorazowe. I na pewno nie tylko to będzie leitmotivem, aczkolwiek gdzieś tam transplantologia jest naszym oczkiem w głowie i na pewno będziemy ją wspierać w sposób szczególny, ale to jest początek drogi, którą chcemy obrać. Ten szpital musi nie tylko leczyć, ale robić wszystko, żeby też edukować pacjentów w zakresie zdrowia, w zakresie wszystkich elementów prozdrowotnych, wskazywać rzeczy profilaktyczne, wskazywać inne rzeczy, czyli mamy też ten komponent wykraczający poza zrobienie hospitalizacji, badania, konsultacji lekarskiej, bo im bardziej pacjent wyedukowany, tym większa pomoc też dla nas w tym, co dalej robimy.
Czyli kolejne murale, czy niekoniecznie murale? Dalsze?
Kolejne różne rzeczy, pewnie także i murale, ale także inne elementy, które mają po prostu stworzyć ze szpitala coś, co mówię, leczy, ale także i edukuje, także i podpowiada, także i radzi pacjentom, jak zarówno dbać o zdrowie, jak i też przede wszystkim zachowywać zdrowie, bo najlepiej to nie leczyć, ale najlepiej być zdrowym. A do tego też trzeba czasami dużo zrobić, żeby tym zdrowym być.
Akcja Profilaktyka.
O prawidłowy rozwój mózgu można dbać na wielu płaszczyznach. Ważnym czynnikiem jest tu odpowiednia dieta, bo to, co jemy, ma ogromny wpływ na pracę naszego organizmu i również mózg potrzebuje wielu niezbędnych składników.
Jakich? Tego można było dowiedzieć się w czasie bezpłatnych konsultacji z dietetykiem przygotowanych przez Wielkopolski Oddział NFZ z okazji przypadającego wczoraj Światowego Dnia Mózgu. Porad udzielał doktorant w Katedrze Żywienia Człowieka i Dietetyki Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu Grzegorz Nikrant.
O mózg trzeba dbać od samego początku do samego końca. Sprawa jest o tyle skomplikowana, że gdzieś ten rozwój naszego układu nerwowego zaczyna się już w okresie prenatalnym, czyli w tym okresie, w którym jeszcze jesteśmy w łonie matki i on może zależeć na przykład od odpowiedniej podaży choliny, czyli takiego związku, o którym mało się mówi. Czyli to jest pierwsza rzecz, że już w tym okresie niemowlęcym gdzieś ten rozwój, w pierwszych latach życia ten rozwój nasz jest najbardziej intensywny i najwięcej się też uczymy, więc wtedy ta podaż jest różnych składników bardzo istotna. Natomiast później w okresie całego życia nieprawidłowy sposób odżywiania będzie się przyczyniał do pogarszania funkcji poznawczych. Tak? Natomiast mówimy o sposobie odżywiania, ale też musimy zwrócić uwagę na tak istotne kwestie jak prawidłowa aktywność fizyczna na prawidłowym poziomie, ponieważ bez tej aktywności fizycznej również pokazują badania, że ta neuroplastyczność mózgu się pogarsza, że nawet zwykłe spacery są bardzo korzystne dla prawidłowego funkcjonowania naszego mózgu. Kolejna rzecz to utrzymywanie aktywności umysłowej. Bez tego też te funkcje poznawcze będą nam się z wiekiem pogarszały, więc czy to właśnie podejmowanie różnych nowych aktywności umysłowych, uczenie się nowych rzeczy, nawet rozwiązywanie krzyżówek, czytanie książek, jak najbardziej to są takie rzeczy, które powinniśmy przez całe życie o to dbać. No i ostatnia rzecz to ta dieta, tak? I obecne badania naukowe przyczyniły się do tego, że opracowano model diety, który się nazywa Dieta Mind. Jest to dieta właśnie, która jest ukierunkowana na profilaktykę pogarszania funkcji poznawczych w wieku już podeszłym, czyli profilaktykę chorób takich jak demencja czy choroba Alzheimera, jak i również już gdy to pogorszenie funkcji poznawczych nastąpi, również ta dieta może się przyczynić do poprawy efektywności leczenia. I to jest dieta, która jest taką hybrydą diety śródziemnomorskiej z dietą DASH, czyli dietą, która jest dietą służącą profilaktyce nadciśnienia.
To jakie są główne założenia, gdybyśmy mogli powiedzieć o konkretach?
Przede wszystkim to, czego powinniśmy unikać w szczególności, to jest to nadmierna konsumpcja alkoholu. Palenie papierosów również tutaj odpada, bo to również bardzo pogarsza generalnie całe funkcjonowanie naszego organizmu. Kolejna rzecz, czerwone mięso, w szczególności mięso tłuste, jak i tłusty nabiał, czyli generalnie produkty, które będą źródłem dużej zawartości kwasów, nasyconych kwasów tłuszczowych, które będą wpływały niekorzystnie generalnie na całe nasze zdrowie, ale również na te funkcje poznawcze. To są dwa takie rodzaje produktów, których powinniśmy się najbardziej wystrzegać, tak? Więc tłusty nabiał, tłuste sery, masło w nadmiernych ilościach i tego alkoholu w nadmiernych ilościach, za wyjątkiem tego, co jest wskazane w tej diecie Mind, czyli dopuszcza się w tej diecie wypijania jednego kieliszka czerwonego wina dziennie. Tak?
Czyli to, co robiła królowa matka i mówiono, że dzięki temu dożyła sędziwego wieku. Tak.
Tylko mówimy o kieliszku, a nie o lampce. O lampka to jest trochę więcej niż kieliszek, ale faktycznie pokazują badania, że ta niewielka ilość czerwonego wina ze względu na polifenole zawarte może działać korzystnie. I tutaj mówimy o działaniu tych polifenoli w winie, a nie samego alkoholu, ponieważ zgodnie z tym, jakie jest obecnie stanowisko WHO, tak, Światowej Organizacji Zdrowia, nie ma bezpiecznej dawki alkoholu dla naszego zdrowia. Przechodząc do meritum. To, z czego teraz w okresie wakacyjnym możemy najbardziej skorzystać przy tej diecie Mind, to są to owoce jagodowe, których zaleca się zwiększoną konsumpcję. Jagody, tak, maliny, borówki, truskawki. Badania pokazują, że te owoce jagodowe szczególnie korzystnie działają właśnie w prewencji chorób neurodegeneracyjnych. Kolejna rzecz, no to orzechy. Dobrze, żebyśmy codziennie zjedli taką garść orzechów. Ja osobiście bym najbardziej zalecał orzechy włoskie, ale generalnie orzechy będą dla nas dobre. Oprócz orzechów arachidowych, których powinniśmy w nadmiarze nie spożywać. Kolejna rzecz, jako źródło tłuszczu zalecamy tutaj oliwę z oliwek. Nabiał możemy dopuścić, chudy nabiał, chude mleko, tak, bo to jest też źródło wapnia. Kolejna rzecz, tłuste ryby, chociaż raz w tygodniu, abyśmy spożywali takie tłuste ryby, ze względu na to, że są one źródłem kwasów omega-3, które właśnie bardzo dobrze działają na nasz nie tylko układ sercowo-naczyniowy, ale również właśnie na nasz mózg, bo one również wchodzą w skład właśnie błon lipidowych, które tworzą nasz mózg. Kolejna rzecz, warzywa zielono-liściaste. Tutaj powinniśmy codziennie spożywać chociaż taką porcję takich warzyw. Też badania pokazują, że one są bardzo dobrze działają na nasz mózg. No i jeżeli chodzi o to źródło białka, to dopuszcza się chudy drób, powiedzmy, że 2-3 porcje w tygodniu będą odpowiednie. I nasiona roślin strączkowych też będą dobrym źródłem białka, ale nie tylko, bo również błonnika.
O tym, że musimy bardzo dużo pić wody, a nie słodzonych napojów, to też mówimy już od bardzo dawna.
Oczywiście.
Ale mamy lato, jest gorąco, taka ochłoda w postaci zjedzonego loda chyba nikomu nie zaszkodzi.
Nie zaszkodzi. W dietetyce generalnie mamy takie podejście, że nic w nadmiarze nam nie zaszkodzi, to raczej dążymy do tego, aby nasza dieta była urozmaicona i aby znajdowało się w niej wszystko. Zresztą jest też taka zasada 80/20, która się bardzo dobrze sprawdza w codziennym stosowaniu, czyli aby 80% naszej diety to były produkty nieprzetworzone, a 20% tej diety to możemy sobie właśnie pozwolić na takie drobne przyjemności, ponieważ nie o to też chodzi w żywieniu, abyśmy się maltretowali, tylko mamy też mieć z tego przyjemność. Podejście w dietetyce jest takie, że można sobie pozwolić na wszystko, o ile nasza dieta jest zrównoważona i jeżeli dbamy o to umiarkowanie.
Odsyłamy także do strony Narodowego Funduszu Zdrowia. Tam można znaleźć różne przepisy żywieniowe przygotowane przez dietetyków. I tym zaproszeniem kończymy nasz program. Spotkamy się za tydzień o tej samej porze. Do usłyszenia.
Magazyn na zdrowie. Zapraszają Magdalena Konieczna i Aleksandra Włodarczyk.